Maryja, 13 maja 2012 rok, pierwsze nabożeństwo fatimskie, homilia.
Przez kolejne miesiące będziemy gromadzić się w 13 dni każdego miesiąca aż do października, aby zgłębiać to słowo, które Maryja przyniosła ludziom w Fatimie. I to jest, moi drodzy, bardzo istotne i bardzo ważne, że dla przekazania pewnych Bożych prawd Maryja wybrała trójkę małych dzieci. A więc nie wszyscy ludzie Matkę Bożą widzieli. Nie wszyscy w Fatimie Matkę Bożą słyszeli. Mimo że w tym miejscu, jak wiemy, gromadziło się wiele ludzi, to jednak tylko ta trójka małych dzieci, 10-letnia Łucja, 9-letni Franciszek i 7-letnia Jacenta miały tą łaskę, że z Marią się spotykały, ale nawet, popatrzcie, co to za tajemnica Boża, Franciszek i Jacenta słyszały głos Maryi, ale ją nigdy nie widziały. Właśnie zobaczmy dzisiaj, jakie są to przedziwne Boże tajemnice. Te dzieci były w tym samym miejscu. Przecież gdy 13 maja 1917 roku słyszały wszystkie to samo, jakiś szum wiatru, skierowały swój wzrok w stronę młodego dębu i wtedy ogarnął ich strach. Tak naprawdę to dzieci chciały stamtąd uciekać, ale w pewnym momencie nad drzewem zobaczyły unoszącą się piękną panią. I ta piękna pani, trzymająca różaniec w ręku, jakie kieruje pierwsze słowa do tych dzieci? Nie bójcie się. Nie bójcie się. Myślę, że to trzeba dobrze zrozumieć. Zetknięcie z rzeczywistością pozaziemską sprawia, że człowiek doznaje wielkiego lęku, wielkiego wzruszenia. To jest inny lęk. To jest lęk, który wywołuje w nas dusza, bo się spotykają dwie rzeczywistości, które są z innego świata. I dopiero po tych słowach, nie bójcie się, dzieci ze spokojem patrzą w stronę dębu z tym, że Łucja ma widzenie tej pięknej pani, a ta dwójka pozostałych dzieci słyszy tylko, jak ich wśród nich najstarsza rozmawia z nią. I co ta piękna pani mówi? Nie od razu mówi wszystko. To też warto na to zwrócić uwagę. Będziecie tu przychodzić przez 6 miesięcy, każdego 13 dnia, a później dopiero wam powiem, kim jestem i czego oczekuję. Patrzcie, niebo od razu nie mówi człowiekowi wszystkiego. Żeby przyjąć Boże Słowo, trzeba się do tego przygotować. I te dzieci przez te kilka miesięcy miały się przygotować do tego, co ta piękna pani ma do powiedzenia. Kim ona jest naprawdę? One nie miały wątpliwości, że ona jest z nieba. One ją kojarzyły z Maryją, bo miała różaniec. Ale kim jestem i czego chcę, nie powiedziała od razu. I co jeszcze im powiedziała? Na samym początku pójdziecie do nieba, im powiedziała. Ale jednocześnie przypomniała dzieciom, że aby pójść do nieba, trzeba składać ofiarę. Trzeba zadośćuczynić za grzechy. I jeszcze im powiedziała, dużo wycierpicie, patrzcie. Dużo wycierpicie. Widzicie niebo, widzicie piękną Panią i dużo będziecie cierpieć. To jest przedziwna tajemnica. Widzicie inny świat, spotykacie się z innym światem, ale to nie znaczy, że będziecie szczęśliwe tylko, że nic wam się nie stanie. Będziecie dużo cierpieć. Dlaczego? Właśnie tu trzeba wchodzić w tajemnicę Ewangelii. Gdybyście byli ze świata, świat by was przyjął. Świat by się wami cieszył. Ale dlatego, że nie jesteście ze świata, będziecie dużo cierpieć. To już Pan Jezus powiedział. I teraz patrzcie, te dzieci, dlatego, że widziały piękną Panią, one przez to wydarzenie już nie są z tego świata. One będą świadczyć o czymś innym. I dlatego będą doświadczać wielkiego cierpienia. To są przedziwne Boże tajemnice. I co te objawienia, do których będziemy wracać jeszcze przez poszczególne miesięcy, przypomniały ludziom? Przede wszystkim w orędziu fatimskim zostały przypomniane prawdy o istnieniu aniołów, o istnieniu piekła, o wielkiej roli Eucharystii, o konieczności podejmowania codziennych ofiar, zadośćuczynienia za grzechy swoje i za grzechy innych. Matka Boża w Fatimie przypomniała ludziom o trzech bardzo istotnych sprawach. Pierwsze nam przypomniała, że trzeba codziennie odmawiać różaniec. Przypomniała nam, że powinniśmy podejmować wyrzeczenia i ofiary. I powiedziała nam o uczciwym życiu. W jakim kontekście Maria powiedziała o uczciwym życiu? 13 sierpnia dzieci nie mogły przyjść na spotkanie z piękną Panią. A nie mogły przyjść dlatego, ponieważ były aresztowane przez starostę powiatu, do którego należała Fatima. Nie pozwolił dzieciom pójść, zamknął ich te dzieci w więzieniu. I kiedy później dzieci przyszły na spotkanie z Maryją, Maria co mówi? Dlatego, że ten człowiek źle się zachował, świat utracił dużo łask z tego powodu. Dlatego, że on się źle zachował. A więc Maria powiedziała, że grzech nie jest sprawą prywatną. Jak grzeszysz, pomniejszasz dobro innych ludzi. I moi drodzy, to są te ważne sprawy, które nakreśliłem tak bardzo ogólnie, ale będziemy jeszcze do nich wracać poprzez nasze spotkania z Matką Bożą Fatimską. I co jest bardzo istotne, na co chciałbym zwrócić też uwagę, że w pewnym momencie Maria powiedziała do dzieci, że Pan Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana. A więc, żeby przez to wydarzenie, które miało miejsce w Fatimie, świat się więcej o mnie dowiedział. I tak jest. Nie jest tak? Właśnie dzięki temu wydarzeniu z Fatimy, bardzo takiemu zaskakującemu, ileż to ludzi myśli o Matce Bożej, ile się do niej modli, ilu ludzi ta Matka Boża z Fatimy pomogła prowadzić uczciwe życie. Kochani bracia i siostry, kiedy patrzę na Matkę Bożą z Fatimy, na to jej objawienie, to jednocześnie mimo woli w dniu dzisiejszym, gdy zaczynamy przygotowanie w parafii do uroczystości świętego Andrzeja Boboli, myślę o innych objawieniach, które miały miejsce w naszej parafii. I tu chciałbym na pierwszą rzecz zwrócić uwagę. Zobaczcie, nie wszyscy święci mają tę łaskę od Boga, żeby przychodzić do ludzi. Nie wszyscy mają tę łaskę, żeby powiedzieć, Bóg chce, żebym był znany, bym była znana, bym był miłowany, by była miłowana. I tutaj pierwszą rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że co do Maryi, co do wielkości Matki Bożej, nie mamy najmniejszej wątpliwości. To przecież była Matka Syna Bożego. I to, że ona się objawia nieustannie i przychodzi na świat, to nas nie zdziwia. I to nas nie dziwi. Ale zobaczcie w tym kontekście, jak musi być wielki przed Bogiem święty Andrzej Bobola. Zobaczcie. Ludzie od razu przy Maryi się gromadzili. Gromadzili się wpierw uczniowie Jezusa. Powiedzieli, że ta niewiasta jest tą, która może bardzo dużo wnieść w ich życie. A teraz spójrzcie, że Andrzej Bobola, gdyby nie przyszedł na ten świat, to nie byłoby tego świętego. I to jest pierwsze, na co chciałbym wam podczas tego nabożeństwa zwrócić uwagę. Jaki Bobola musi być wielki w oczach Bożych. On należy do tego grona świętych w niebie, którzy muszą bardzo wiele znaczyć u Boga. Bowiem Bóg zrobił wszystko, aby o tym zakonniku, kapłanie, misjonarzu, męczenniku ludzie nie zapomnieli. I pozwolił mu przyjść w Pińsku i tam zainicjować kult w kościele. Pozwolił mu przyjść w Wilnie po to, aby powiedzieć konkretnemu jednemu zakonnikowi, Korzeniowskiemu, który był skazany na więzienie zakonne, za kazania patriotyczne, by mu powiedzieć, że Polsce bardziej potrzebne jest jego cierpienie, aniżeli jego patriotyczne kazania. I wtedy zapowiedział, że będzie patronem Polski. Wtedy zapowiedział też, że Polska odzyska wolność po zaborach. I Pan Bóg mu pozwolił przychodzić tu, w Strachocinie. Jakże musi być wielki. I teraz, moi drodzy, dzisiaj rozpoczynamy to przygotowanie, bo za kilka dni, 16 maja, minie 25 lat, jak Andrzej Bobola powiedział, że to on przychodzi tutaj do proboszczów w Strachocinie. I zauważcie pewne podobieństwa. Matka Boża, która zaczęła objawiać się dzieciom w Fatimie, nie w pierwszym dniu powiedziała, kim jest. Dzieci przypuszczali, że to jest Maryja, piękna Pani, ale ona im tego nie powiedziała. Myśmy też wiedzieli, że to jest ksiądz, który przychodzi, ale nie wiedzieliśmy, jak się nazywa. Nie wiedzieliśmy, czego ten ksiądz chce, że przychodzi. A więc zobaczcie na pewne podobieństwa objawień Matki Bożej Fatimy i te, które miały miejsce tutaj. Oczywiście one się rozłożyły w czasie. Bowiem Andrzej Bobola pojawiał się tutaj proboszczą w Strachocinie przez prawie 50 lat, a więc ten czas był dużo dłuższy, ale zakończył się też. Patrzcie, ostatnie objawienie Matki Bożej w Fatimie, czym się zakończyło? Jestem królową Różańca Świętego. Moje niepokalane serce zatriumfuje. I w Strachocinie to samo. Ostatni raz, jak przyszedł, kiedy objawił się, kim jest i co trzeba robić, już więcej nigdy nie przyszedł. Popatrzcie na pewne objawienia, które mają miejsce. I moi drodzy, tak jak te dzieci z Fatimy, Kiedyś mówili o sprawach, które przeżywały, doświadczały i te dzieci wpierw doświadczyły wielkiego niedowierzania. Wpierw do niedowierzania ze swoich własnych rodziców. Kiedy te dzieci podzieliły się, że widziały piękną panią, to rodzice im nie wierzyły. Jesteście młode, pewnie wam się coś przywidziało. Przecież takie są świadectwa. A później, kiedy dzieci miały pewną misję do spełnienia, były prześladowane, musiały cierpieć. Jak już powiedziałem, nawet w więzieniu były, była zastraszana rodzina. Ale te dzieci mimo wszystko nie mogły nie mówić to, czego doświadczyły. Nie można im było zamknąć usta. I patrzcie, dzięki temu świadectwu my doskonale wiemy, co było podczas pierwszego objawienia, jak później dokonywały się inne objawienia, co te dzieci widziały, co te dzieci doświadczały, a więc przyszedł taki moment, że to, co było dane dzieciom, stało się własnością Kościoła, własnością wszystkich ludzi. Czy tu w Strachocinie nie było tak samo? Właśnie powoli ta prawda dojrzewała coraz bardziej. Inaczej pewnie te objawienia przychodzącego kapłana przeżywał ksiądz Barcikowski, inaczej przeżywał ksiądz Latawiec, inaczej przeżywał ksiądz Ryszard Mucha, inaczej jeszcze człowiek przeżywał. Ale to są pewne sprawy, o których myśmy mówili i one jest wyraźnie zaznaczone. I Pan Bóg, żebyśmy nie mieli wątpliwości, to nawet posłużył się człowiekiem świeckim, Wiesławem Kelarem z Wrocławia, który miał tutaj proboszcza, wujka, proboszcz w Strachocinie. Ten człowiek nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, że pisząc książkę po lata, nasze młode lata, pisząc, że jak był w Strachocinie, to w pokojach, jak nam mówił wujek, że straszy. Nie wolno było do niektórych pokojów pójść. Patrzcie, jak Bóg zabezpieczał prawdę w Strachocinie. Tak jak kiedyś tam w Fatimie, to są drobne znaki, ale wobec tych drobnych znaków nie wolno przejść obojętnie. Bo Bóg nawet i przez obcych ludzi on nawet nie wiedział, że jest na usługach Boga ten Wiesław Kelar, który tu przyjeżdżał jako człowiek świecki, pisał tą książkę, bo tak gdzieś go ta Strachocina urzekła, że o tym pobycie u wujka poświęcił wiele kartek w tej książce. I między innymi on już pisze, a dlaczego to jest, moi drodzy, tak ważne? Bo dzięki temu zdaniu możemy odkrywać, od kiedy ta matka, ten Andrzej Bobola mógł przychodzić do księży. A więc w moim odczuciu, że wtedy, gdy zostały przywiezione relikwie, bo ksiądz Barcikowski Władysław był proboszczem do 1942 roku. W czasie wojny wiadomo, że te dzieci nie mogły tu przyjeżdżać, było niebezpiecznie. One przejeżdżały jeszcze przed wojną, a więc mógł być rok 39, 38. I właśnie te dzieci, będąc tutaj jeszcze małymi dziećmi, patrzcie, Pan Bóg też posłużył się małym chłopcem. Miał zaledwie kilkanaście lat, ale tak to mocno zapamiętał, że były pokoje na plebanii w Strachocinie, gdzie straszyło, że on nawet to w książce napisał, że nie wolno nam było pójść do niektórych pokoi. Patrzcie. I tak się rodzi pewna historia. Właśnie dzięki temu możemy odkrywać pewne prawdy i poznawać kilkadziesiąt lat pewnych doświadczeń. Dzisiaj, moi drodzy, podczas Słowa Bożego na rannych mszach świętych do południowych, właśnie składałem to świadectwo, jak to się to wszystko zaczęło. Właśnie starałem się odkrywać i patrzeć, tak jak te dzieci akurat tego dnia musiały wyjść tam do tej pracy, by paść te owce czy krowy. Te dzieci musiały wziąć tam różaniec, już miały pójść do domu i to niby tak wszystko było zaskoczenia. Patrzę na swoją historię. Kiedy przyszedłem w 1983 roku, to też niby przyszedłem na zastępstwo, by być tu tylko zaledwie 3 tygodnie. A patrzcie, Pan Bóg miał inne plany. Wpierw zatrzymał człowieka w domu, jako kapłana, po to, by człowiek przygotowywał się na studia do Lublina. To jest wszystko, trzeba to umieć czytać. Wtedy, tu akurat w tym momencie musiał ksiądz Ryszard zachorować, bo gdyby pewnie zachorował z tydzień wcześniej, bym nigdy do Strachociny nie przyszedł. Ale zachorował już wtedy, gdy wszyscy kapłani byli rozesłani na placówkę, uczyli dzieci katechezy i byłoby pewne zamieszanie na zastępstwo do Strachociny. Ja bym jednym jedynym, był jeszcze drugi kolega, ksiądz Edling, ale on był zupełnie z drugiej części diecezji, bo dwóch nas w tym roku zostało skierowanych na studia. On został skierowany na łacinę, grekę, a ja miałem pójść na historię. I myśmy mieli we dwóch mieszkać w jednym pokoju, także on przez rok czasu sam mieszkał w pokoju, bo ja już zostałem tutaj. Zobaczcie, po kilku dniach pobytu przyjechałem tutaj 7 września z 11 na 12, bo są takie daty, że się nie da zapomnieć. Przeżyć pewnych nie da się wymazać z pamięci. Właśnie budzi mnie w nocy ktoś i kiedy się obudziłem, patrzę, nade mną stoi postać. Ja naprawdę nie wiedziałem, że w Strachocinie na plebanii są jakieś dziwne rzeczy. I patrzę i pierwsza reakcja moja to była taka, żeby się bronić. To była noc, nie było nikogo na plebanii. Na pewno każdy z nas by tak postąpił. Widzisz obcego w pokoju, to jest reakcja, by się bronić. A tutaj wstaję z łóżka, a tu ktoś mi znika, nie ma nikogo. I teraz jest pytanie, co to było? Kto to był? Była charakterystyczna ciemna broda, sukmana, mężczyzna na pewno. To się dało zapomnieć, zapamiętać. I to przeżycie, do rana już spania nie było. To było mocne przeżycie, szok. I ktoś powie, no ale tak by święty przychodził. Słuchajcie, drogi Boże są inne. Dzieci też, jak zobaczyły Matkę Bożą na początku, się przelękły. To jest spotkanie z innym światem. I dopiero na drugi dzień, właśnie w tym kościele, pracującej tutaj siostrze, mówiłem tak delikatnie, żeby, bo nie wiedziałam sam, jak to ująć, w jakie słowa, bo to się nie da wszystkiego powiedzieć. Jak będzie tak dalej, to ja tu długo nie wytrzymam. Oj, tyle było tylko. A wtedy siostra pyta, kogo, czy ksiądz kogoś widział. I dopiero mi wtedy opowiadała o księdzu Ryszardzie, jakie tu przeżywał przeróżne wizje i spotkania. A później, kiedy pojechałem do księdza Ryszarda, mu opowiedziałem z księdzem dziekanem Zającym, co żem przeżył. On mówi, ja to od 13 lat przeżywam. To nie jest dla mnie nowość, proszę księdza. Patrz tam w dokumentach, ja już od 3 lat chcę pójść z tej parafii, biskup mnie przenieść nie chce. I mogłem odejść po 3 tygodniach. Ale tak mi dzisiaj już patrzę trochę inaczej. Właśnie po to wpierw Pan Bóg dał mi znaki, żebym został księdzem. Po drugie, po to mnie tu przysłał, żebym pełnił pewne zadania, pewną misję miał do spełnienia. A tą misją już dzisiaj wiem, że było między innymi rozpoczęcie kultu świętego Andrzeja w tej parafii. Jak to było, dokładnie to będę opowiadał jutro, pojutrze, bo będą jeszcze dalsze kazania o świętym Andrzeju. To nie jest koniec. Dzisiaj staram się skoncentrować na to, jak było na początku. To było mocne przeżycie. A później jeszcze przez 4 lata prawie przychodził. Tak jak do tych, ta Matka Boża do tych dzieci z Fatimy. Przychodźcie. Tylko one były o tyle mądrzejsze, że wiedziały kiedy. A myśmy nigdy nie wiedzieli, kiedy przyjdzie. Czasem było 2 razy w tygodniu przychodził. Czasem i miesiąc, i 2 go nie było. Ale zawsze dawał do zrozumienia, że coś trzeba załatwić. I moi drodzy, właśnie dzisiaj człowiek jest tym świadkiem. I teraz popatrzcie, kiedy 25 lat temu mówiłem, że ta osoba, która przychodzi, ten duch, który przychodzi, to jest Andrzej Bobola, na pewno wielu ludzi nie wierzyło. I się trudno dziwić, że nie wierzyło. Ja też bym pewnie, nie wiem, czy bym wierzył. Teraz jak to doszło, że naprawdę dzisiaj Kościół uznaje te moje prywatne objawienia jako swoje? To pewna droga była, o tym będę mówił. To nie było, że ze ksiądz wymyślił i od razu relikwie dali, ma, czcijcie Andrzeja. Właśnie człowiek przeszedł pewną drogę. Tutaj rozeznanie tego kultu w Strachocinie nastąpiło od razu. Ale z czasem coraz bardziej było to przekonanie, że to jest prawda, że tak było, że ten Andrzej chce tutaj odbierać cześć. I teraz patrzcie. Tak jak dzięki dzieciom z Fatimy wielu ludzi poznało Maryję, to mogę dzisiaj powiedzieć, stojąc w tym miejscu, że dzięki wydarzeniom ze Strachociny wielu ludzi zna Andrzeja Bobola. Naprawdę przez tych 25 lat zostało rozprowadzonych dziesiątki tysięcy książek, setki tysięcy obrazków, płaskorzeźby, figury Andrzeja. Nie mówiąc, ile tu ludzi nawiedziło nas przez te 25 lat. Kościół nas jest sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. I właśnie to się spodobało Bogu, żeby z tej parafii małej, tutaj pod sanockiej miejscowości, uczynić słynne sanktuarium Andrzeja Boboli. Są trzy takie słynne sanktuaria. Janów Poleski, Warszawa i Strachocina. I to są te głębokie tajemnice. Dzisiaj wszystkiego nie chcę wypowiadać, ale chciałem właśnie nawiązać podczas tego nabożeństwa, że to, co kiedyś działo się w Fatimie, tylko z Matką Bożą, w innym wymiarze też duchowe sprawy, działy się w Strachocinie, ale za sprawą Andrzeja. I nigdy bym tego nie wymyślił. Tak jak dzieci nie wymyśliły się, że Maryja jest królową różańca świętego. Ona musiała im to sama powiedzieć. Przychodźcie tutaj, ja wam powiem. I powiem wam, czego chcę. I też był ten jeden ostatnie spotkanie, kiedy na moje pytanie, kim jesteś i czego chcesz, powiedział, że jest święty Andrzej Bobola, trzeba go czcić w Strachocinie. I już od tego czasu nigdy nie przyszedł. Minęło 25 lat, a on już tu nigdy nie przyszedł. Ale kult, sami widzicie, jak się rozwija. I po tym można rozeznać, że to są Boże sprawy. Rano jeszcze przywoływałem racje, które świadczą, że jednak Andrzej Bobola nam bardzo pomaga. Przywoływałem racje te religijne i racje z naszej wioski. Między innymi, jak o tym może i pan dyrektor przecież powiedzieć, naszej szkoły, jak w niektórych sprawach przywołał pomocy Andrzeja i to, że niektóre rzeczy się udawały, to jest jego zasługą i nie na darmo tam jest tablica Andrzeja Boboli w naszej szkole. Nie na darmo Andrzej Bobola jest patronem szkoły w Kostarowcach, bo potrafił sprowadzić aż ofiarodawca z Ameryki. A już na pewno takim bardzo przekonującym argumentem jest nasza kopalnia w Strachocinie, gdzie wygrała rywalizację o rozbudowanie magazynów w Strachocinie z takimi miastami jak Zielona Góra, Kraków, Tarnów, Warszawa. I sam kierownik mówi, że gdyby tu nie było pomocy z nieba, to myśmy byli na przegranej pozycji. I właśnie ten święty Andrzej w taki sposób nam dopomaga. I dlatego trzeba wykorzystać ten jubileusz, żeby się ożywić na nowo. I chciałbym właśnie, żeby te dzieci znały tą prawdę, jak to było, żeby nie powtarzały nieraz różnych bajek, ale żeby widzieć, jak dalej to było, to trzeba nie tylko dzisiaj przyjść, bo będę i mówił, jak w następnym razem się objawiał, a to było naprawdę kilkadziesiąt spotkań. I jak przyszedł ten ostatni raz, jak to wyglądało, ale nie mogę wszystkiego od razu powiedzieć. To jest wprowadzenie w tematykę. Dzisiaj było pierwsze kazanie, jak pierwszy raz przyszedł. I bardzo mi zależało, byście zobaczyły, że tak jak Matka Boża przyszła i powiedziała, chciałam, syn mój chce, bym była bardziej znana i miłowana. To dlatego tu Andrzej Bobola się objawia, żeby był bardziej znany, miłowany. To jest wielki, dzisiaj szczególnie trzeba nam Andrzeja. Patrzcie, jak kiedy Faustyna opisywała w swoim dzienniczku wizję, zauważyła, że przed Jezusem klęczą trzech święci. Kazimierz Królewicz, Stanisław Kostka i Andrzej Bobola. I proszą Boga za naszą ojczyznę. I teraz widzicie, dlaczego Andrzej Bobola jest dzisiaj Polsce potrzebny? Są niektórzy w Polsce, którym Andrzej Bobola bardzo nie odpowiada. Bo to jest taki żywy patriota. On jest po to, aby doprowadzić do pewnego porządku w Polsce. I stąd też, a nie, ci, którzy nie bardzo chcą ten porządek w tej naszej ojczyźnie, to nie bardzo im Bobola odpowiada. Dlatego mówię, że on jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy doprowadzili pewne sprawy w Polsce do końca. Żeby Polska była Boża, Chrystusowa, żeby była naprawdę wolną ojczyzną. To Andrzej Bobola jest po to patronem Polski. Ale o tych pewnych sprawach będę mówił podczas naszych następnych spotkań. Amen.